Minęła godzina 13.30, jak zwykle o tej porze w sobotnie już popołudnie zapraszamy do wysłuchania audycji Unia bez tajemnic, no i przenosimy się jak zwykle tradycyjnie do naszego radiowego studia w Parlamencie Europejskim, gdzie jest już przedstawicielka Ziemi Opolskiej i Dolnego Śląska, europosłanka Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej. Witam serdecznie, pani poseł.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i jak już się stało tradycją w naszej audycji, mamy gościa. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, jest nim pan Jan Olbrycht. Jestem przekonana, że wielu słuchaczy doskonale wie, kim jest pan Jan Olbrycht. Przede wszystkim to jest autor nowego programu w tej nowej perspektywie 2014-2020. Programu, który nazywamy Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, dającego szansę na rozwój wielu miast i okolicznych miejscowości, gmin okolicznych, ponieważ w ramach tego programu są przeznaczone specjalne pieniądze na rozwój miast i właśnie okolicznych sąsiednich gmin, czyli tak zwanych aglomeracji. To również autor i współautor olbrzymiego wysiłku, jaki tutaj włożyli polscy posłowie. Mam tu na myśli właśnie pana posła Jana Olbrychta, Danutę Hibner i Janusza Lewandowskiego, komisarza poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego, którzy wywalczyli nieprawdopodobne pieniądze dla Polski na ten okres właśnie 2014-2020. Ale dzisiaj będziemy z panem posłem rozmawiali o sprawie związanej z rozwojem miast, ponieważ pan poseł, oprócz tego, że bardzo mocno jest zaangażowany w pracę Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Budżetowej, to także prowadzi tak zwaną intergrupę Urban, która związana jest właśnie z spotkaniami, w ramach których dzielimy się doświadczeniami z wielu miast, nie tylko europejskich, ale z całego świata, w jaki sposób najmądrzej rozwiązywać miasta, w jaki sposób podnosić standardy życia mieszkańców miast europejskich.
Tak, tak, to jest taka forma dosyć specyficzna. Intergrupa Urban jest grupą posłów, którzy rekrutują się z różnych partii politycznych i z różnych komisji merytorycznych, czyli to są ludzie, którzy zarówno pracują nad kwestiami czysto regionalnymi, ale również zajmują się transportem, ochroną środowiska, sprawami społecznymi. I to daje możliwość rozmowy na temat tego, w jaki sposób prawo europejskie może wpływać na procesy zachodzące w miastach, a dokładniej pytanie brzmi, jak możemy zorganizować działania europejskie, żeby wspomóc miasta europejskie. To taki jest jakby cel tej grupy, która już działa dosyć dawno i myślę, że dosyć ma jednak czytelne wyniki i rezultaty.
Czytelne wyniki, te czytelne wyniki są przede wszystkim zasługą twoją, bo uczestnicząc w tych spotkaniach bardzo często obserwuję, że w momencie, kiedy uczestniczy komisja, ta komisja bardzo uważnie słucha tego, co ty mówisz. Zresztą tak jak zapowiedziałam wcześniej, to był twój pomysł właśnie tych zintegrowanych inwestycji terytorialnych.
Tak, w Polsce tak nazywane ZIT-ami.
Tak. I tak naprawdę komisja bardzo uważnie wsłuchiwała się, w jaki sposób nawet to, nie tylko, że to zaproponować, ale w jaki sposób to zaproponować. Także tutaj rzeczywiście często mam takie poczucie, że jesteś guru dla komisji, jeżeli chodzi o rozwój miast czy rozwój regionów.
Trudno jest mi zareagować. Bardzo miło słyszeć tego typu pozytywne opinie. No, przyjmuję je z pokorą, ale myślę, że jest kilka osób, które rzeczywiście są zaangażowane. Bardzo często są to osoby, które były wcześniej burmistrzami bądź radnymi miejskimi. To są ludzie z doświadczeniem, którzy wiedzą, jak to wygląda w praktyce i którzy prowadzą tego typu pracę w Parlamencie Europejskim z takim właśnie odczuciem. Trzeba, żeby te działania były konkretne, bardzo czytelne, zrozumiałe dla mieszkańców i dające konkretne efekty. Więc ja myślę, że jest taki zespół ludzi. No ja jako prowadzący grupę zbieram te różne pochwały i zaszczyty na siebie, przyjmuję, ale przekażę.
Właśnie a propos zrozumiałe dla mieszkańców. Coraz częściej słyszymy smart city. Co to znaczy?
To jest oczywiście albo konkretny termin, albo nowe zaklęcie. Jeżeli można powiedzieć, są takie słowa, których się używa albo z pełną świadomością, albo po to, żeby nic nie powiedzieć, a tylko dokładnie trochę zagmatwać całą sytuację. Dam dwa przykłady. Z jednej strony mamy na przykład bardzo piękną zasadę, która się bierze ze społecznej nauki Kościoła, jaką jest zasada subsydiarności. I to rzeczywiście zasada, która jest akceptowana w Unii na wszystkich możliwych szczeblach, ale zdarza się czasami, że ktoś czegoś nie chce załatwić, blokuje to, używając sformułowania, że to jest przeciwko zasadzie subsydiarności, co w przypadku właśnie samorządów lokalnych i regionalnych kompletnie nie ma sensu. Ale dlatego też używa się tego typu zaklęć po to, żeby utrudnić. Drugą taką kwestią jest zrównoważony rozwój. Zrównoważony rozwój brzmi bardzo dobrze. Niektórzy wiedzą, o co chodzi, ale niektórzy kompletnie nie wiedzą i tylko używają tego jako hasło wtedy, kiedy nie za bardzo potrafią powiedzieć, co się za tym kryje. To jest podobnie jak u cybernetyków kiedyś, to starsze pokolenie pamięta, jak się mówiło o tym, że jest czarna skrzynka. Znaczy się coś wpada do czarnej skrzynki, wypada, nikt nie wie, o co jest w środku, ale na wszelki wypadek brzmi to bardzo dobrze. Natomiast Smart Cities jest rzeczą bardzo ważną. Dlaczego? Ponieważ ono dotyczy pojawienie się zupełnie nowych technologii, które zmieniły rzeczywistość zarządzania miastami. To się oczywiście wiąże z internetem, wcześniej jeszcze z takimi prostszymi technikami. Tu nie chodzi o to, żeby w mieście było bardzo dużo nowoczesnych technologii, żeby wszystko było zautomatyzowane, skomputeryzowane. To nie jest tak, że miasto, które jest pełne technologii, jest oczywiście smart. Nie, tu chodzi o to, że te nowe technologie, one zmieniły sposób zarządzania. To, o czym mówiliśmy bardzo często, żeby nie było tak w miastach, że ktoś inny zajmuje się drogami, ktoś inny zajmuje się kwestiami pomocy społecznej, ktoś inny zajmuje się planowaniem, czyli taka sektorowość i tym się zajmują inne działy, inni kierownicy i tak dalej.
I ze sobą konkurują, rywalizują i w związku z tym społeczeństwo ma całe mnóstwo problemów.
Tak jest. Pojawienie się nowych technologii spowodowało, że nagle jest ogromna ilość informacji, ogromna ilość danych, którą trzeba przetwarzać wspólnie. I w związku z tym rozwiązywać te problemy razem. Czyli inaczej mówiąc, nie można oddzielić dzisiaj kwestii dotyczącej środowiska, ochrony klimatu, znaczy ochrony skutków klimatu i oddzielić tego od transportu, od budownictwa, od ogrzewania mieszkań i tak dalej. To wszystko musi być zintegrowane. Miasto, które potrafi to wszystko zbierać i prowadzić bardzo taką zintegrowaną, jest właśnie miastem inteligentnym. Druga sprawa, to jest miasto, które potrafi się uczyć. To jest miasto, które potrafi się uczyć, czyli potrafi się zmieniać. Bo to nie chodzi o to, żeby kupiło nowe komputery, czyli żeby kupiło nowe serwery, czy też routery. Chodzi o to, żeby miasto potrafiło wykorzystać tego typu technologie do nowych rozwiązań. W związku z tym miasto inteligentne jest również takie, które współpracuje z innymi miastami. Znaczy, jeżeli potrafi się uczyć, potrafi mieć kontakty z innymi i rzeczywiście to wykorzystuje, to jest miastem inteligentnym. I trzecia sprawa, miasto nie może się rozwijać przy nowoczesnych technologiach, jeżeli nie bierze pod uwagę mieszkańców. Nowoczesne technologie bardzo ułatwiają dzisiaj, przynajmniej mogą ułatwić kontakt z mieszkańcami. Mieszkańcy mogą dzisiaj bezpośrednio się kontaktować z władzami. Teraz chodzi o to, że takie miasto, które potrafi wykorzystać potencjał mieszkańców, ich opinie, ich działania, ono jest inteligentne, czyli musimy teraz zebrać z jednej strony nowoczesne technologie, które są niezbędne, z drugiej strony to, co te one wymuszają, czyli zintegrowane działania i po trzecie partnerstwo wszystkich, którzy są w mieście, nie tylko instytucji, ale również mieszkańców. To jest wtedy bardzo ważne. Ja dam klasyczny przykład. Ostatnio często na różnych konferencjach mówimy o takim przykładzie z Warszawy. Mianowicie nowoczesne technologie spowodowały, że jeden ze startupów, czyli takich bardzo młodych ekip, która wymyśliła taki system internetowy, że każdy mieszkaniec, który napotka na coś, co go w mieście oburza, denerwuje, bądź no, widzi, ten człowiek widzi, że coś nie gra, typu dziura w ulicy, coś jest pękniętego, nienaprawionego, może natychmiast na swoim smartfonie wpisać to i to natychmiast trafia do władz miasta. Znaczy do tych, którzy się tym zajmują. Czyli inaczej mówiąc, kontakt jest absolutnie bezpośredni i jest w czasie rzeczywistym. To znaczy ktoś, kto obserwuje to, widzi na bieżąco, co się dzieje w mieście. On nie musi tam wysyłać służb, kierowników sprawdzających. Po prostu natychmiast wszystko idzie. Innymi słowy, ale mieszkańcy muszą mieć poczucie, że jak on to zgłosi, to że ktoś tam za jeden, za dwa dni przyjedzie, to naprawi. Bo jeżeli on to zgłosi przez internet i zobaczy, że nic się z tym nie dzieje, to on powie, że nowoczesna technologia jest. Zapisane w internecie jest. Wynika coś z tego? Nie. No to wtedy nie jest żadne możliwe działanie. Jeżeli teraz mamy zintegrowany system, czyli mamy informatyków, którzy to zrobią, mamy tych, którzy kierują na przykład budową ulic i mamy mieszkańców, którzy to zauważają i ktoś reaguje, miasto jest inteligentne, reaguje, uczy się, działa i tak dalej. To jest jeden z takich klasycznych przykładów.
Czy to znaczy, że odchodzimy od epoki 30 dni? Mam na myśli właśnie te interwencje, które pozwalają urzędnikom na przesunięcie decyzji, przesunięcie odpowiedzi na 30 dni, bo tak mówi kodeks. I tak naprawdę mogą nawet trwać i 60 dni. Czy to znaczy, że od tego uciekamy? No nie, jeżeli ja tak, to jeszcze mam też pytanie, na ile polskie miasta są przygotowane do takich właśnie, do bycia smart, a więc bycia inteligentnym miastem?
To zależy od ekipy. Są ekipy bardzo dobre w miastach. Ja nie mam na myśli tylko polityków. Politycy są o tyle sensowni, jeżeli potrafią korzystać z mądrych ludzi. Przecież polityk, który jest wybrany, czy to jest burmistrz, prezydent, czy radny, on wcale nie musi być specjalistą. On musi być otwartym człowiekiem, który słucha ludzi, który rzeczywiście potrafi to realizować. Jeżeli teraz ktoś rzeczywiście współpracuje z jakimiś dobrymi, mądrymi ekipami, to on to będzie robił. Oczywiście nie znikają żadne terminy. Tylko chodzi o to, że jeżeli na przykład ja zgłoszę jakąś awarię i nic się nie dzieje, to znaczy, że to do nikogo nie trafia. No jeżeli na przykład ktoś do mnie oddzwoni, a napisze mi internetowo, odebraliśmy od pana informację, dokładnie to przeanalizujemy, postaramy się to naprawić. To znaczy, że jest jakaś interakcja, coś się dzieje, ktoś rzeczywiście przegląda ten internet, czyta to, rozumie i tak dalej. Natomiast oczywiście pewne procedury nie znikają, bo one wymagają naprawy, a poza tym one wymagają również możliwości odwoławczych i tak dalej. Także to nie chodzi o zburzenie systemu, chodzi o to, żeby te nowoczesne technologie przyspieszały wszystko i budowały wiarygodność. Wiarygodność władz miasta wobec mieszkańców. Wydaje mi się, te nowoczesne technologie, one zmieniły całkowicie całą sytuację. Na przykład w Seulu jest, biorąc nie polskie miasto, tylko inne. W Korei Południowej jest taki system, w którym stoi taka tuba na środku rynku i tam mieszkaniec może podejść i do tej tuby wygłosić jakąś swoją sprawę, interpelację, pytanie i tak dalej. I w związku z czym to nie chodzi o to, że to jest coś w rodzaju szafy. Tak w Misiu to właśnie jak otwierana była szafa i tam zgłaszano swoje uwagi, a właśnie wygłaszano peany. Nie peany, na cześć kierownika. Więc to nie, ta tuba w Seulu nie jest po to, żeby podejść i powiedzieć, że kocham burmistrza czy prezydenta, tylko zgłaszam pewną uwagę. I tam z drugiej strony jest wiadomo ktoś, kto błyskawicznie odczytuje to i reaguje. Czy miasta polskie są do tego przygotowane? Moim zdaniem tak. Znaczy, jeżeli mają mądrego prezydenta, mądrego burmistrza czy wójta, który potrafi docenić młodych ludzi, którzy mają świetne pomysły, to tak, no Warszawa jest najlepszym przykładem. Ten system zgłaszania jest jedyny, nie ma w Europie drugiego. Znaczy, to myślę, że będą się uczyli. Będą się uczyli od Warszawy. W związku z czym myślę, że to jest bardzo ważne. Oczywiście do tego trzeba mieć trochę pieniędzy, żeby takie systemy uruchamiać, ale jak się nie ma pomysłu i otwartości i myślenia o mieszkańcach poważnie, serio, to żadna technologia nie pomoże.
Przyznam się, że mi się bardzo podoba ten smart burmistrz czy smart prezydent w smart city, bo pamiętam, zdumiona byłam, kiedy usłyszałam, że w Stanach Zjednoczonych pierwszym milionerem była osoba, która nie była specjalistą w jakiejś dziedzinie, tylko była osoba, która potrafiła przyciągać wokół siebie bardzo mądrych, bardzo odpowiedzialnych i aktywnych ludzi. I dzięki temu właśnie wypracowała sobie pierwszy milion. Także może w tym kierunku właśnie powinniśmy iść.
Tak, tak. Ja myślę, że to wszystko zależy od otwartości. Znaczy, czy ktoś potrafi myśleć nowocześnie. A myśleć nowocześnie to znaczy, że na przykład ktoś, kto ma władzę z wyborów, nie boi się, że ktoś mądry koło niego mu władzę zabierze.
Tak,
tylko właśnie to wzmacnia jego władzę. To, że on daje innym możliwość działania, bo to budzi zaufanie. Zawsze tak jest w samorządach, że najważniejsze jest tak naprawdę nie umiejętność zarządzania wprost, tylko zaufanie. Zaufanie mieszkańców. Może być ktoś, kto jest genialnym menadżerem, nie ma zaufania i przegrywa najbliższe
Dokładnie.
Wybory.
Tak jest niestety.